Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, najpierw pozwolę sobie pogratulować nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która została wręczona podczas Kongresu Polska Wielki Projekt.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To dla mnie był rzeczywiście wczoraj radosny dzień, gdy tę nagrodę odbierałem.
Panie profesorze, porozmawiamy o tematach chyba mniej radosnych. Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wzywa Radę Europejską do zmiany w traktatach. Chodzi między innymi o zwiększenie wpływu Unii Europejskiej na politykę poszczególnych krajów. Uwaga, w takich obszarach jak energetyka, obronność, polityka społeczna i gospodarcza, ale uwaga, najważniejszy postulat dotyczy zniesienia zasady jednomyślności w głosowaniach. O to zabiegają dwa największe kraje, Niemcy i Francja. Panie profesorze, co to oznacza, jakie zagrożenie stwarza i czy Polska może się na to nie zgodzić, czy właściwie nic nie może?
No to są zagrożenia najpoważniejsze z poważnych. Oczywiście parlament tutaj nie decyduje, ale mechanizm został uruchomiony. Tam są jeszcze inne pomysły, mianowicie listy transnarodowe, to znaczy na listach do parlamentu w jednym okręgu będą się znajdować kandydaci z różnych krajów. Parlament będzie miał inicjatywę ustawodawczą i tak dalej. Więc jeszcze tylko powiem, że te postulaty pojawiły się po tak zwanej konferencji o przyszłości Europy, która była przedsięwzięciem skrajnie nieuczciwym i sterowanym odgórnie. To miał niby być głos europejskich obywateli, a tak naprawdę to jest program już dużo wcześniej przygotowany i tak tym wszystkim posterowano, żeby na końcu wyszło to, co ustalono na początku. Ale czy to jest proces, który ma kilka etapów. Tym kolejnym etapem może być zwołanie konwentu, czyli prawda, takiego ciała, które będzie debatować nad zmianą traktatów. Do zwołania konwentu potrzeba zwykłej większości, czyli wystarczy 14 państw. 13 państw, jak wiemy, podpisało taką deklarację, w tym również Polska, że nie chcemy żadnych zmian w traktatach. Z tego na podstawie prostej arytmetyki wynika, że tych 14 państw jest, żeby to przegłosować. Kiedy powstanie konwent, to zaczną się już targi i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie rzecz biorąc, cała ta inicjatywa nie ma szans, bo żeby dokonać zmiany w traktatach, musi być jednomyślność na końcu, czy ten konwent może sobie mówić, ustalać, kiedy przychodzi do finalnego głosowania, to wszystkie kraje muszą zagłosować za, ale znamy tę rzeczywistość. Zaczną się naciski, szantaże, przeciągania, także ta lista tych 13 może z czasem maleć. Ja przestrzegam, to jest rzecz bardzo, bardzo ryzykowna, kiedy już dojdzie do powstania tego konwentu, a na tę bodaj najważniejszą część pytania pani, co to oznacza, to oznacza utratę suwerenności. Znaczy, gdyby to wszystko przeszło, to oznacza, że polski Sejm to jest atrapa, polski rząd to jest atrapa, ponieważ wszystkie decyzje będą podejmowane poza nami, prawda, poza Warszawą, przez tą większość, która, jak pokazuje cały ten system europejski, arytmetyka, bardzo trudno jest zablokować. Czyli duzi będą mieli znacznie więcej władzy niż mają teraz, a mali będą mieć jeszcze mniej władzy niż mają teraz praktycznie. praktycznie w ogóle. Innymi słowy, 30 lat po odzyskaniu niepodległości znowu staniemy przed wizją finis polonie. Ja specjalnie mówię tak stanowczo i dobitnie, żeby zwrócić uwagę na powagę tej sytuacji. Oczywiście są u nas w kraju ludzie i środowiska, które o niczym innym nie marzą, jak tylko żeby Polska była zarządzana z Brukseli, z Berlina czy z Paryża. No ale myślę, że nie jest jednak to zdrowa reakcja, ponieważ ludzie w Paryżu, w Berlinie i w Brukseli wcale nie chcą, żeby rządziła nimi Warszawa.
Panie profesorze, a czy nie uważa pan, że właśnie wykorzystywana jest wojna na Ukrainie do prowadzenia takich dyskusji, do realizacji takich planów, a więc i nastrój lęku, takiej niepewności, kryzys gospodarczy, inflacja?
Oczywiście, oczywiście, że tak. To jest w ogóle metoda w Unii Europejskiej. Znaczy każdy kryzys, który wydaje się powinien doprowadzić do refleksji, do jakiegoś poważnego namysłu nad Unią, jej zreformowania w kierunku właśnie ograniczenia jej władzy, ponieważ no, wiele z tych kryzysów wynika z błędnej polityki. No, w przypadku wojny na Ukrainie, no to całe to uzależnianie energetyczne od Rosji. To była polityka Berlina, ale to także Unia Europejska do tego się przyczyniała, nie blokowała. Myśmy wielokrotnie tę sprawę stawiali w parlamencie. Zawsze to zostało przegłosowane. W przypadku COVID-u było podobnie, że się Unia nie sprawdziła. Ale każdy kryzys, jaki jest wykorzystywany przez tych eurokratów, ich popleczników do zwiększania władzy instytucji europejskich prawem lub lewem, zwykle lewem, metodą faktów dokonanych. I tak jest też tym razem. Zamiast powiedzieć, no nie, no słuchajcie, tuśmy zawalili, prawda, przywództwo europejskie się nie sprawdziło, wobec tego nie można sobie pozwolić, żeby znowu coś takiego powstało w przyszłości, no to odwrotnie. To jest ta fraza, która była wykorzystywana, używana bardzo często w Unii Europejskiej. Więcej Europy, czy więcej centralizacji, cokolwiek się stanie, czy złego, czy dobrego, dobrego rzadziej, złego znacznie częściej. Lekarstwo na to jest to samo. Więcej Europy. Im więcej Europy, tym lepiej. I więcej Europy, tym więcej problemów, tym więcej wpadek, ale nie szkodzi. To znaczy, że jeszcze było za mało Europy, więc trzeba, żeby było jej więcej.
Panie profesorze, ja chciałabym zapytać o taką dziwną, podwójną grę przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, bo na przykład przecież z jednej strony informuje publicznie, że polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany, po czym przyjeżdża do Warszawy, po wizycie z prezydentem i premierem mówi, że akceptacja polskiego KPO wcale nie oznacza realnego przekazania Polsce pieniędzy. Co to oznacza? Czy jej pozycja jest niepewna? Czy to swoista gra? Jak należy to odczytywać, panie profesorze?
No, to jest kilka rzeczy. To rzeczywiście jej pozycja nie jest silna. Pamiętamy, że ona została ledwo wybrana, ona i jej komisja, już polskimi głosami, no bo kontrkandydatem był Timmermans, więc to rzeczywiście był wybór trudny. Więc jej pozycja jest słaba. Ona musi się podlizywać lewicy, to co też robi. Na pewno chce być ponownie wybrana na kolejną kadencję, więc już musi szykować te zastępy ludzi, grup politycznych, które będą na nią głosować. Była bardzo ostro zaatakowana przez przywódców grup czterech, bodajże pięciu grup politycznych za to właśnie podpisanie z Polską porozumienia w sprawie KPO, no więc poniekąd musiała się tłumaczyć, ale też nie do końca, to znaczy nie bądźmy tutaj tacy ewangeliczni, prawda, że ona biedna musiała, a ona nam dobrze życzy. Ursula von der Leyen jest typową przedstawicielką tej eurokracji współczesnej, znaczy jest osobą o takiej umysłowości bardzo zdogmatyzowanej. I realizuje tę linię właśnie, tę linię centralistyczną. Więc dla niej, podobnie jak dla innych przedstawicieli komisji, innych instytucji europejskich, Polska pod rządami konserwatywnymi jest zagrożeniem, ciałem obcym i priorytet jest taki, żeby utrudniać życie temu rządowi, a najlepiej go obalić. Więc celem komisji nie jest pomóc Polsce, ale raczej utrudnić nam życie. No stąd też te takie tony niezwykle aroganckie tutaj w czasie jej pobytu w Warszawie. No ale to jest, właśnie Unia, to znaczy tych słabszych spoza głównego nurtu traktuje się bardzo arogancko, z buta, językiem, który zawiera jakieś elementy szantażu, no, prawda, oni mówią, prawda, że no, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny musi, Polski musi coś zrobić, prawda, Sejm musi coś zrobić, no jak to, kim oni są, żeby mówić, że my coś musimy robić. To są ludzie nie mający żadnej legitymacji demokratycznej, ale jeszcze raz powtarzam, to jest Unia, no to tak działa, to jest bardzo brutalny system.
Panie profesorze, przywołany Franz Timmermans, czy można tak to odczytywać, że otrzymał żółtą kartkę? Bo ja chcę przywołać takie wydarzenie, bo eurodeputowani odrzucili sprawozdanie o rewizji unijnego systemu handlu emisjami, a efekt jest taki, że trzy projekty wchodzące w skład pakietu Fit for 55 zostały z powrotem odesłane do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego i prace będą musiały się rozpocząć od zera, a przecież nikt się właściwie tego nie spodziewał. I moje pytanie, czy w związku z tym można mieć nadzieję, że ta ideologiczna frakcja lewicy, liberałów w Parlamencie Europejskim zaczyna się pomału chwiać? Czy to raczej płonne nadzieje?
Nie, myślę, że nie, ale ma pani rację. To, że to sprawozdanie o tak zwanym ETS-ie, czyli padło, no to był szok dla wielu. Teraz się rozpoczynają różne negocjacje, że tak powiem, za zamkniętymi drzwiami. No z tego, co wiem, lewica, czyli socjaliści, zieloni, komuniści, no bardzo chcą przeforsować tą wersję radykalną, natomiast ta druga strona prawa, no, której my też należymy, jeśli się porozumie, to można drugi raz, że tak powiem, zagłosować tak samo i obalić albo przyjąć właśnie wersję, obalić ten projekt lewicowy, a przyjąć tę wersję z tymi poprawkami, które czynią ten dokument no, w miarę strawnym. Więc to jest coś, co się dzieje przez te ostatnie dni. Dzisiaj się będzie działo, jutro się będzie działo. Zobaczymy. Jest pewna szansa, ale to trudne negocjacje.
Panie profesorze, a w tym kontekście, czy jest szansa właśnie, żeby ta grupa liberałów, lewicowców w Unii Europejskiej straciła przewagę? Czy to jeszcze bardzo, bardzo długi proces i nie należy o tym myśleć?
Myśleć należy. No, jeżeli o czymś warto myśleć w kontekście Unii Europejskiej, to właśnie o tym. Czy to jest priorytet? No, złamanie tego monopolu lewicowo-liberalnego, to jest jedyny sposób uzdrowienia Unii, bo inaczej będziemy się staczać i te instytucje unijne będą się degenerować, tak jak wszystkie instytucje polityczne się degenerują, kiedy są rządzone monopolistycznie. Natomiast no, to nie jest oczywiście takie proste, bo jednak lewica, ta strona lewicowo-liberalna w krajach zachodnich, w krajach najliczniejszych, najbardziej wpływowych ma przewagę. Ta przewaga no nie jest, czy nie wszędzie jest taka wyraźna, ale póki co jest. No liczę w każdym razie, że w przyszłym rozdaniu europejskim dojdzie jednak do wzmocnienia prawej strony, no, która jest też trochę tam rozbita, trudno połączyć to wszystko. No, arytmetyka taka zwykła, a arytmetyka polityczna to są dwie różne rzeczy. Ale były wybory prezydenckie we Francji, widać było 42% Francuzów głosowało przeciw Macronowi, czyli przeciw temu zwolennikowi europejskiego centralizmu. No to jest jednak no, sporo milionów ludzi, podobnie zapewne będzie w Hiszpanii czy we Włoszech.
I jest szansa oczywiście, że w Polsce się też to zmieni przy najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.